Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Ukazała się nowa książka Krzysztofa Bohusa, Boski znak. Autor doskonale nam znany z retrokryminalnej serii z Christopherem Abelem, radcą kryminalnym Wolnego Miasta Gdańska, w ubiegłym roku książką Lista Lucyfera rozpoczął nowy cykl już współczesnych kryminałów, w których jednak nadal ważną rolę odgrywa historia i sztuka. Boski znak właśnie do tego cyklu należy. Jego bohaterem jest Adam Berg, dziennikarz, którego w Liście Lucyfera poznajemy, kiedy jest jeszcze promieniony sławą historycznego śledztwa związanego z zaginioną w 1939 roku szkatułą królewską ze świątyni Sybilli w Puławach. Zanim więc połączymy się telefonicznie z Krzysztofem Bohusem, żeby porozmawiać o najnowszym śledztwie Berga, przypomnijmy fragment rozmowy przeprowadzonej w studiu w ubiegłym roku, kiedy autor tak nam swojego nowego bohatera przedstawiał.
Jest to dziennikarz, taki freelancer, który miał swoje 5 minut sławy. Odkrył oczywiście na kartach mojej książki szkatułę królewską. Jest też faktem, że ta szkatuła królewska, w której księżna Izabela gromadziła pamiątki po polskich królach, i to był jeden z najwspanialszych zbiorów do czasu II wojny światowej, on zaginął podczas rabunku pałacu w Sieniawie. Znamy i wiemy, że tak było, że żołnierze niemieccy wchodzili do tego pałacu w Sieniawie, tak samo jak i do innych polskich muzeów, jak do Zamku Królewskiego, do Muzeum Narodowego, jak do jakiegoś, w cudzysłowie, supermarketu. I te pamiątki nigdy nie zostały odnalezione. Ja sobie wymyśliłem, że ponieważ to jest jeden z tych tropów, który mnie fascynuje, te zaginione dzieła sztuki, zaginione arcydzieła, że mój bohater odnajdzie przynajmniej szkatułę. Wcale nie jest wykluczone, że tak będzie. Nie takie rzeczy się w tak zwanym realu dzieją. Jestem przekonany, że te artefakty, te pamiątki po polskich królach gdzieś są schowane, ponieważ one były zbyt cenne, aby tak po prostu gdzieś zaginąć.
No i mamy naszego bohatera. Ta chwila sławy to już za nim, prawda? Ale go ciągle jeszcze trochę opromienia. On jest podobnie jak Christian, kiedy go poznawaliśmy, w takim lekkim kryzysie.
Tak.
I świat mu się nie podoba.
Świat mu się nie podoba, nie wie, czy dokonał właściwych wyborów. W życiu osobistym też mu się tak nie za bardzo układa. On jest wyznawcą teorii przypadku, tak jak jego dziadek. To znaczy uważa, że wiele rzeczy dzieje się zupełnie przypadkowo, że nie ma czegoś takiego jak determinizmy historyczne, że tak jak w słynnym filmie Kieślowskiego, jeśli się spóźnimy na jakiś pociąg albo na niego zdążymy, to zależnie od tego tak albo inaczej potoczą się nasze losy. I w tym lekkim takim kryzysie, w takim dyskomforcie, całkiem niespodziewanie dla siebie, otrzymuje telefon od nieznanej sobie osoby, która wybiera go jako swojego rzecznika do terroryzowania miasta. Ten człowiek w sposób teatralny, uteatralizowany morduje swoje ofiary. Mój bohater Adam Berg domyśla się, że dzieje się to według jakiegoś tajnego kodu. Że jest ta, że musi tam być jakaś motywacja głębsza niż tylko czyste szaleństwo. I książka tak naprawdę jest takim thrillerem psychologicznym mówiącym o tym, że zło może czaić się wszędzie, że ono niekoniecznie musi być takie upostaciowione, nie musi mieć twarzy Hannibala Lectera, że to może być ktoś, kto mieszka za ścianą, kto jest twoim sąsiadem, którego mijasz na ulicy.
I
takie zło zbanalizowane
dzień dobry, tak?
Jest najgorsze i najstraszniejsze. Tak? I on podejmuje próbę odnalezienia tego mordercy i uratowania kolejnych jego ofiar. Podejmuje to ryzyko i ściąga na swoją głowę nieszczęście, ponieważ sam wpada w poważne opały i bliskie mu osoby, zwłaszcza kobieta, na której mu zależy. I chciałem, żeby czytelnik, czytając tę książkę, miał trochę emocji i temperatury, żeby chciało mu się przewracać kolejne karty tej książki, dążyć jakby ku zakończeniu, a jednocześnie, żeby to nie był taki klasyczny kryminał, który składa się jakby z jednej, zero-jedynkowej historii. Ponieważ ja uważam, jako mężczyzna po przejściach, że życie się nie składa z takich zero-jedynkowych, zamkniętych historii. Zamykamy jedne drzwi, a przed nami są następne. Historie się przenikają. Wydaje nam się, że dochodzimy do istoty czegoś, do jakiejś prawdy, a to się okazuje, że to jest tylko jakby wstęp do czegoś jeszcze gorszego. I chciałbym, żeby ta moja książka poprzez tą, jak myślę, bardziej frapującą, taką szkatułkową konstrukcję przyciągnęła uwagę czytelnika.
Tak się stało. I właśnie ukazała się książka kolejna z tym bohaterem w roli głównej, Boski znak. Dzwonimy do autora. Halo Warszawa, halo Warszawa. Jak mnie słychać?
Świetnie, dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof Bohus przy telefonie, w swoim domu, przy swoim biurku, tak?
Tak, siedzę w swoim gabinecie przy biurku, które cała moja rodzina uważa za obrzydliwe. To jest taki stary, rzeźbiony starzec, ale ja mam do niego sentyment, ponieważ powstały przy nim wszystkie moje książki i po moim trupie nie pozwolę go usunąć.
Wszystkie moje książki, czyli poczynając od debiutu, to był Czarny manuskrypt w 2017 roku, potem Martwy błękit, Szkarłatna głębia, Lista Lucyfera, Miasto duchów i teraz mamy Boski znak, najnowszą książkę. Właściwie powinna być w tej chwili promowana, a ty powinieneś jeździć po kraju, tak? Taki był plan?
No niestety tak się zdarzyło. Oczywiście boleję nad tym, ale zdaję sobie sprawę, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Najważniejsze jest, żebyśmy zdrowi byli i wyszli z tej całej zarazy. Ale cieszę się, że rozmawiamy z wielu powodów. To znaczy po pierwsze, że się nie poddajemy. Mhm. Po drugie, korzystając z okazji, chciałem zaapelować do wszystkich moich i innych czytelników, abyśmy tą przymusową kwarantannę domową wykorzystali do czytania książek, bo to pozwala nie tylko zapomnieć o tym koszmarze za oknem, ale też i nas w jakiś sensie uszlachetnia. No. Wchodzimy w światy wyobrażone przez innych pisarzy, możemy się zanurzyć w inną rzeczywistość i to jest idealny czas, żeby nadrobić zaległości. Mam nadzieję, że tak samo stanie się z Boskim znakiem. No miałem trochę pecha oczywiście, bo książka ukazała się 2 tygodnie temu i w sprzedaży takiej normalnej, standardowej w Empikach i w księgarniach była raptem parę dni. No dużą ufność pokładam w e-bookach i w wersjach audio. Właśnie się ukazała moja książka nagrana na Storytelu przez pana Mateusza Webera, aktora Teatru Powszechnego w Warszawie. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że książka dotrze do czytelników w tej czy w innej formie.
Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że Miasto Duchów, jedna z twoich wcześniejszych książek, jest cały czas emitowana w odcinkach na naszej antenie. Czyta Grzegorz Wolf, 5.20 i 20.50, kolejne odcinki. I te dwa cykle, bo jesteś autorem dwóch cykli książek kryminalnych, łączą się ze sobą. Pierwszy, ten historyczny, którego bohaterem jest radca kryminalny Christian Abel. Poznajemy go wtedy, kiedy jest właśnie radcą kryminalnym w Wolnym Mieście Gdańsku. Są lata 30., potem ostatnia część to jest rok 44., a Lista Lucyfera i Boski znak, czyli ta nowość zupełna, to są z kolei kryminały współczesne i ich głównym bohaterem jest Adam Berg, czyli wnuk Christiana Abela,
wnuk,
tak?
Radcy Abela. No taki miałem zamysł, żeby stosując literacki podozmian odejść na chwilę od mojej ulubionej serii retro. Napisałem 4 książki. One stanowią pewną kompletną, zamkniętą całość. Chciałem napisać coś bardziej współczesnego, takiego współczesnego do szpiku kości, zanurzonego w doczesności, z taką intrygującą, dobrą historią kryminalną, ale przyszedł mi do głowy taki pomysł, że delikatną nicią, która będzie wiązała oba te cykle, będzie postać dziennikarza Adama Berga, który jest w prostej linii wnukiem radcy Abela. On jest oczywiście inny, to są inne czasy, to jest inny mężczyzna, może mniej skomplikowany, ale zachowuje pewne cechy swojego jaszczura, że tak powiem. To znaczy jest równie inteligentny, wnikliwy. Nawet jak upadnie, to wstanie. A przede wszystkim w sytuacjach takich trudnych dla człowieka, a każdy z nas się może znaleźć w takiej sytuacji mało komfortowej, kiedy tracimy kontrolę nad swoim życiem i wpatrujemy się w matnię, z której pozornie nie ma wyjścia, on okazuje charakter. Wydaje mi się, że to się czytelnikom może spodobać.
Myślę, że czytelniczkom też. Proszę pozwolić, że w tym jednym miejscu przerwę autorowi i przeczytam fragment. Oto jak Adama Berga widzi i ocenia jedna z bohaterek opowieści, piękna, niezależna i oczywiście długonoga Miłka. Odróżniał się od nielicznych facetów, z którymi miała dotychczas do czynienia. Był osobny. Wykazywał wobec kobiet ten nieuchwytny rodzaj zainteresowania pomieszanego z respektem, które one wychwytywały niemal natychmiast, zapewne dlatego, że w dzisiejszym świecie był to towar niezwykle rzadki. To z tego powodu, jak przypuszczała, z reguły otrzymywał od nich bez specjalnych zabiegów to, na co jego rówieśnicy pracowali w pocie czoła. Był atrakcyjny fizycznie, na pewno podobał się kobietom i to było główną przeszkodą. Nie chciała być kolejnym trofeum na jego liście podbojów, literką M z notą 4+ w jego notesie. Może była zbyt wymagająca? Może. A jednak nie potrafiła z niego zrezygnować. Może dlatego, że to nie jego powierzchowność pociągała ją w nim najbardziej. Był uczciwy. Nie znajdowała lepszego słowa niż ten termin, którego nie używała przecież na co dzień. Doceniała jego odwagę, był gotów do poświęceń, jeśli w coś lub kogoś wierzył. Nie był bohaterem z filmowych seriali, zbyt często dostawał po głowie, a jednak po każdej porażce potrafił się podnieść. Rozwiązując sprawę Lucyfera, na jej oczach dotknął granic swoich możliwości. Nie był idealny, śmieszyło ją to nieustanne, obsesyjne mycie rąk czy klaustrofobia, która uniemożliwiała mu wejście do zwykłej windy, a jednak śniła o nim każdej bezsennej nocy. No tu przerwę, bo to przecież kryminał, nie romans. Oddajemy już na dobre głos autorowi.
Chciałbym, jeśli pozwolisz, powiedzieć dwa zdania o samym Boskim Znaku, żeby to dobrze umiejscowić jakby na mapie tych moich książek. Jak wspomnieliśmy, ja napisałem listę Lucyfera, która ukazała się rok temu. Teraz na rynku ukazał się Boski Znak, który stanowi oddzielną historię, po którą można sięgnąć, nie znając treści tomu pierwszego. To jest taki thriller z mocno rozbudowanym wątkiem sensacyjnym, mówiąc w największym skrócie, żeby nie odbierać czytelnikom przyjemności. Ta akcja dzieje się właściwie online, bo jesienią 2019 roku. I mój bohater, Adam Berg, zostaje wynajęty przez grupę miliarderów, aby odnaleźć skarby ukryte pod koniec wojny na Zamku Czocha. I to niemal natychmiast uruchamia taką lawinę tajemniczych zdarzeń. Ktoś wyraźnie zagina parol na Berga, nieznani sprawcy bezczeszczą grupie jego matki, podrzucają narkotyki do domu, preparują ślady. Berg zaczyna mieć kłopoty z policją. Mnożą się więc pytania, na które czytelnik nie od razu znajduje odpowiedź. Porodzą się takie wątpliwości, kim jest ten nieuchwytny wróg, który się kryje w cieniu, czy to jest szaleniec, którego znamy z poprzedniej części, czyli z Lucyfera, czy może jego naśladowca. I w ten sposób Adam Berg rozpoczyna dziennikarskie śledztwo, którego zaprowadzi daleko poza granice jego wyobraźni. W makabrycznych okolicznościach giną ludzie, którzy mogliby go naprowadzić na właściwy ślad, a w tle jest magiczny, baśniowy zamek Czocha z jego skarbem. Ja jestem w tym zamku zakochany, byłem tam oczywiście,
no właśnie,
biorąc materiały do książki.
Oferuje nawet wirtualną izbę tortur tam, jak się zwiedza.
Tak,
pięknie
tak
się prezentuje na zdjęciach. W życiu nie byłam, ale rzeczywiście niebywała zupełnie budowla. Powiedz, jak ty jest, jak ty wyszukujesz te swoje retrotematy do książek? Bo tutaj mamy zamek Czocha, ale też no, związane z tym jaja Fabergé, pewna srebrna zastawa, więc to wszystko, co tu się gdzieś tam łączy z tą kryminalną, współczesną opowieścią.
Tak, te pomysły rodzą się, no nie ma jakby jednej licencji czy jednego patentu. Ja pomyślałem sobie, że kiedy myślałem o Boskim Znaku, że wyprowadzę akcję trochę poza granice Polski, ale chciałem, żeby początek tej fabuły, tej intrygi był gdzieś w Karkonoszach, o których wspominałem części pierwszej, czyli w liście Lucyfera. I tak trafiłem na zamek Czocha, o którym już myślałem wcześniej. To jest rzeczywiście niezwykła budowla, taki spełniony sen barona Ernsta Gytrzowa, bardzo bogatego, drezdeńskiego producenta cygar, który w latach 909-912 za ciężkie pieniądze wybudował baśniowy zamek, właściwie go przebudował i wypełnił go po brzegi dziełami sztuki. Oczywiście teraz, kiedy ja tam byłem, kiedy Państwo możecie tam zajrzeć, bo jest tam obecnie działający hotel, niewiele z tego zostało. Ale Gytrzow był wielkim kolekcjonerem dzieł sztuki, przyjaźnił się z białymi Rosjanami, a wcześniej z dworem cesarskim i uciekający z ogarniętej rewolucją Rosji, Rosjanie, arystokraci znajdowali gościnę na jego zamku Czocha, przywozili ze sobą różne artefakty carskie, między innymi srebrne odlewy Romanowych, ale też ikony, dzieła sztuki. On miał jedne z największych w całej Rzeszy Niemieckiej zbiorów książek. Sam był bardzo ciekawym, intrygującym człowiekiem, iluminatem. Wypełnił zamek symbolami tajemnymi, przejściami. Do dziś odkryto tych przejść zaledwie 30, a wiadomo, że jest ich o wiele więcej. No, więc to było idealne podglebie dla mojej książki. Pomyślałem sobie, że te skarby, które po wojnie się jak to się mówi, rozeszły. Część została skradziona, część prawdopodobnie wywieziona na zachód. Na część trafili Rosjanie, tak zwane trofejne brygady i z całą pewnością część znajduje się w muzeach Moskwy czy Petersburgu. Ale nie wiemy, co stało się z resztą. Są takie przekazy, że mogły się wśród tych zbiorów znajdować jaja Faberge, które też mnie zawsze fascynowały. Mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć jeszcze o tym dwa zdania. Ale takim drugim ważnym dla mnie momentem była wizyta na Sycylii. Ja w ogóle uwielbiam Włochy i boleję nad tym, że mogę sobie teraz poglądać tylko zdjęcia, bo pewnie długo tam ani ja, ani z Państwa nie pojedzie. Ale byłem na Sycylii w Palermo w takim kościele San Domenico i zobaczyłem piękną młodą kobietę ubraną na czarno, która z bukiecikiem kwiatów i z listem pochyliła się nad taką płytą nagrobną w kościele. I byłem zdziwiony, bo myślałem, że może to jest jakiś taki hołd oddany jednemu ze świętych kościoła katolickiego. Podszedłem bliżej. Okazało się, że to jest płyta nagrobna grobu sędziego Giovanniego Falcone, pogromcy mafii, którego mafiozi wysadzili na szosie pod Palermo. I on stał się takim świeckim świętym dla tych ludzi. Oni tam przychodzą, składają kwiaty, piszą liściki, proszą o wyleczenie, o pomoc, o łaskę. I to mnie tak zaciekawiło, że poświęciłem tej Sycylii więcej czasu. Zjeździłem ją wzdłuż i wszerz i odkryłem, że środek tej wyspy, ten interior taki zrudziały, dziki, niezamieszkały, to jest dobre dopełnienie dla intrygi, która zaczyna się na zamku Czocha. I tak w ten sposób powstał taki łańcuch fabularny, który sprawił, że mój bohater, poszukując rozwiązania tajemnicy, wędruje nie tylko po Karkonoszach i po podziemiach zamku Czocha, ale trafia na tą mafijną Sycylię.
Na Sycylię, ale na Bahamy tak. Też właśnie.
Nawet na Bahamy, w sam środek cyklonu. Ja zgrałem akcję w ten sposób, że on rzeczywiście tego dnia, kiedy mój bohater tam przybywa, uderzył w Nassau, czyli w stolicę Bahamów, cyklon Dorian. Więc to jest rodzaj oczywiście zabawy intelektualnej. Ja lubię łączyć fikcję literacką z prawdziwymi zdarzeniami. Ale wracając jeszcze do Czochy, to poza tymi egzotycznymi takimi obrazkami czy inspiracjami, bardzo mi zależało na tym, żeby poruszyć temat zaginionych dzieł sztuki, ponieważ ja mam małego fioła na tym punkcie. Polska została ogołocona przez Niemców i przez Rosjan w sposób bezprzykładny. My nawet nie mamy świadomości skali tego ogromnego rabunku. Profesor Pruszyński kiedyś policzył, że to te artefakty, dzieła sztuki, które straciliśmy bezpowrotnie, były warte według starych pieniędzy 30 miliardów ówczesnych dolarów, a to są nie jedyne szacunki, jakie ja znam. Ta książka, Boski Znak, poza tym, że opowiada kryminalną, mam nadzieję, zajmującą historię, bo to jest przecież najważniejsze, to porusza ważny temat dzieł sztuki, które pod koniec wojny zaginęły. Zarówno mój bohater Adam Beryk, jak i ja sam. Mamy nadzieję, że kiedyś na te zaginione dzieła sztuki trafimy, no oczywiście nie wszystkie, i że to będzie jakaś rekompensata dla naszego kraju za to, co straciliśmy pod koniec wojny.
Wyobrażałeś sobie jakoś jajo kurze z szafirowym wisiorem albo jajko różowo-liliowe, czyli te dwa najbardziej tajemnicze tutaj w tej książce
artefakty? No tak, troszeczkę o nich wiemy, chociaż akurat one, ponieważ są zaginione, nie zostały sfotografowane. Wyobrażałem sobie, bo ja studiowałem troszkę ten temat. Byłem też zafascynowany postacią Petera Karla Faberge, który w Petersburgu i w Moskwie prowadził taką pracownię. On tych jaj swoich sam nie wykonywał, tylko miał do dyspozycji najlepszych plastyków, byśmy dzisiaj powiedzieli, i rzeźbiarzy carskiej Rosji. Ten pomysł na jaja wielkanocne przyszedł do głowy carowi Aleksandrowi III, który zamówił u Faberge te jaja jako taki prezent wielkanocny. Raz do roku zamawiał dwa jaja, jedno dla swojej żony, drugie dla swojej matki, a pracownia Faberge dbała o to, aby to były prawdziwe małe dzieła sztuki. Jedno z najsłynniejszych na przykład tych jaj, mogę o nim powiedzieć dokładnie, bo wiemy, jak ono wyglądało. To było tak zwane jajo koronacyjne, proszę sobie wyobrazić, bo to wszystko przecież miało wielkość normalnego jajka, wykonanego ze złota, ze szlachetnych metali, z kości słoniowej. W środku była miniatura malutkiej złotej karety koronacyjnej z siedzeniami z rubinu. Szybki w tej karecie były z górskiego kryształu i nawet była korona na dachu. Więc to były naprawdę nieprawdopodobne rzeczy, a te dwa jaja, o których ja wspominam, które siłą swojej wyobraźni ukryłem na zamku Czocha. No wiemy o nich tyle, że były przepiękne. Sama nazwa różowo-liliowe wskazuje na to, że to jajo było utrzymane w takich kolorach. Ale ta legenda nie jest taka do końca dotycząca Fabergé i tych skarbów, nie jest taka do końca fikcyjna, ponieważ ja wspominam przy pisach Boskiego Znaku, że pewne rzeczy zdarzyły się naprawdę i na tym polega ten mój pomysł na Boski Znak, żeby ta zajmująca, miejmy nadzieję, frapująca historia kryminalna zderzyła się czy spotkała się z historią autentyczną. Mhm. Otóż wspominam tam o zastawie srebrnej kelchów. To było najbardziej epokowe dzieło Fabergé. Nawet te nie jaja, o których teraz rozmawiamy, tylko ta zastawa. Był to wyraz niezwykłej takiej szekspirowskiej wręcz miłości Aleksandra Kelcha, bardzo bogatego szlachcica, byśmy powiedzieli, niemieckiego pochodzenia, który poznał bardzo bogatą z kolei wnuczkę syberyjskiego handlarza futer, Barbarę Bazanów. To małżeństwo było niezwykłe także dlatego, że Kelch chciał w postaci takiego dowodu miłości podarować Barbarze zastawę z czystego srebra, którą zaprojektował właśnie sam Peter Karl Fabergé. Najpierw powstał zamek, pałac, potem powstała gotycka jadalnia i proszę sobie wyobrazić, że do tej jadalni zaprojektowano specjalnie tam zastawę. No, ona liczyła 100 kilkadziesiąt sztuk, wazy, talerze, ale także przede wszystkim sztućce z czystego srebra. Wszystko to w zamieszaniu porewolucyjnym zostało, gdzieś wyparowało, zniknęło. Bolszewicy, jak wiemy, albo przetapiali te srebra, bo nie znali ich wartości, albo sprzedawali na zachód. I było takie pewne przekonanie, że ten niezwykły, unikatowy zbiór przepadł na zawsze w fragmentach historii. Tymczasem okazało się, że w grudniu 2016 roku pewien pan przyniósł do Desy w jednym z miast polskich dwa noże, które, jak się okazało, pochodziły z zastawy kelchów. One były do rozpoznania, ponieważ wszystkie były sygnowane takim gryfem diabelskim i literą K. Ten człowiek w Desie nie mógł w to uwierzyć. Skontaktował się z jednym z największych znawców oddziału Fabergé w Polsce. Potwierdzono to i w ten sposób okazało się, że ta zastawa nie zniknęła tak w zupełności, a w mojej głowie to się skleiło z takimi informacjami, że pan Ernst Gyczow wśród swoich zbiorów, które przywożono mu z Rosji, miał także jaja Fabergé i być może także części tej złotej zastawy. I tak od jaja do jaja, od pomysłu do pomysłu, od takiego koralika do koralika utkałem taką wielobarwną opowieść, w której takie współczesne bardzo tematy jak walka ze złem, którym nigdy nie można by wygrać, spotykają się z poszukiwaniami bardzo cennych artefaktów, które istniały naprawdę.
Na okładce jest nożyk, to z tej zestawy chyba, tak?
Bo tak, to jest tak, z tej zestawy.
Zgadza się swoim opisem i stoi jajko też Fabergé. Jajko, które jest symbolem religijnym związanym ze świętami zbliżającymi się wielkanocnymi i to były też takie wielkanocne prezenty właśnie te jaja Fabergé, tak, prawda? Tak, od cara. Także, także jesteśmy tutaj też w odpowiednim czasie i momencie. Oczywiście krew się też leje na okładce. Prawdę mówiąc, tak się szykowało. Myślę sobie, tak przez telefon to się odważę, że cię zapytam. Czy ciebie fascynują tacy okrutni, wyrafinowani zbrodniarze, których podnieca sam moment zabijania? Czy po prostu zakładasz, że to interesuje czytelników, czy że chcą, żądają takich opisów i dlatego, powiedzmy, nie szczędzisz nam tego? Tutaj ja sobie otworzyłam, jak pewna pani śpi, a nad nią się pochyla mężczyzna. Widział, jak miarowo porusza się jej grdyka, nie spieszył się, lubił ten moment na chwilę przed. To on był teraz panem życia i śmierci. To jest jeden z takich momentów w tej książce. Jest też inny, bardzo okrutny taki obraz tortur i morderstwa, więc to jest jakaś twoja fascynacja, czy zakładasz, że to po prostu się będzie podobało, czy jest to niezbędne w fabule?
To znaczy, odpowiedzi są dwie. No, pierwsza jest taka, że ja piszę jednak kryminały, a w kryminałach bez zbrodni nie ma intrygi i nie ma fabuły. Dopóki się tym gatunkiem zajmuję, chociaż podchodzę do niego dosyć swobodnie, bo ja na swój własny użytek jestem zdania, że ja piszę raczej takie hybrydy gatunkowe z pogranicza kryminału, sensacji, bo dla mnie najważniejsza jest ciekawa, intrygująca opowieść, a nie jakaś taka literalna, zgodna z regułami gatunku. Ale a propos tych bohaterów, trudno to nazwać fascynacją, ale ja naprawdę uważam, że złoto jest taka czarna studnia, z której czerpię swoje pomysły, inspiracje. Ludzie oczywiście lubią kryminały, dlatego, ponieważ one pozwalają oswoić to zło i je w pewnym sensie udomowić, pod warunkiem, że ten koszmar dzieje się za oknem, nie dzieje się naprawdę i nie przenosi się do naszego bezpiecznego azylu. Ale ja mam też wrażenie, i to jest odpowiedź na twoje pytanie, że na naszych oczach dobro rzeczywiście bardzo często przegrywa ze złem i to na wielu płaszczyznach. W ten sposób kryminały, nie tylko moje, chociaż to tylko rozrywka, stają się niejako adekwatne do rzeczywistości. Opisują bowiem dychotomię, taką odwieczną walkę pomiędzy jasnością i ciemnością, której nie zawsze dobro zwycięża. Najczęściej jest też tak w moich książkach, bo one się nie kończą w sposób oczywisty i z reguły nie ma w nich happy endów. Jest jeszcze jakby jedna uwaga. Ja, ponieważ uzbrajam swojego bohatera pewną inteligencję, nie tylko emocjonalną, ale także taką twardość charakteru i zdolność zmierzenia się ze złem, to na ich drodze stawiam ludzi nieprzeciętnych, takich jak Lucyfer w pierwszym tomie, czy ludzie, których spotyka w boskim znaku. Bo zło też nie jest takie oczywiste i stoją za nim bardzo różne motywacje. Nie chodzi, żeby te motywacje tych ludzi usprawiedliwiać, ale żeby je widzieć w szerszym świetle.
Jest też jeszcze jedna hydra, która w twoich książkach na naszych oczach czytelników rodzi się, a potem odradza i odrastają jej kolejne głowy. Ja mówię o nazizmie, który pojawia się w książkach z Christianem Abelem. Najpierw się pojawia, potem umacnia, a potem jesteśmy już w 1944 roku, czyli pod koniec wojny. A w tych nowszych kryminałach, czyli w Liście Lucyfera i w Boskim Znaku, są no po pierwsze potomkowie, bądź jeszcze sami żyjący, prawda, naziści i neonaziści, czy też podobne formacje, które dosyć przerażająco są tutaj opisane.
To jest bardzo cenna obserwacja i ja to robię świadomie. Ja piszę tylko o rzeczach, które albo znam, albo którymi się sam fascynuję czy interesuję. Ja uważam, że chociaż to zabrzmi pesymistycznie, że ludzie mają krótką pamięć. Sensacje w mediach, zwłaszcza elektronicznych, żyją 3 dni. No może z wyjątkiem tego koszmaru, który dzieje się obecnie na naszych oczach. Ale generalnie jest tak, że ludzie szybko zapominają i nie wyciągają żadnych wniosków z historii, choćby ona była najbardziej upiorna i koszmarna. Jestem zdania, że nazizm czy neonazizm nie jest w żadnym wypadku zamkniętą kartą. Co więcej, chciałbym się mylić, ale myślę, że świat, który my znamy, naprawdę odchodzi w bezpowrotną przeszłość, a jakim będzie w przyszłości, naprawdę nie wiem, ale mam sobie więcej pesymizmu niż optymizmu i boję się powrotu reżimów, idei autorytarnych, ponieważ ci ludzie i tacy mężowie stanu w cudzysłowie mają proste recepty, które będą teraz w cenie. Dlatego to ta hydra, która jest czymś jak najbardziej realnym w dzisiejszym świecie, nawet w Niemczech, o których wspominam w Boskim Znaku, proszę pamiętać, że partia otwarcie neonazistowska, czyli Alternatywa dla Niemiec, jest w Bundestagu po raz pierwszy w historii z kilkunastoprocentowym poparciem. Nie wydaje mi się, żeby to był koniec tego marszu. W Polsce również nie jesteśmy wolni od tego typu myślenia i tego typu ugrupowań. No i mimo, że ja uprawiam tylko fikcję literacką, to staram się, żeby ludzie po przeczytaniu, znaczy byłbym szczęśliwy, gdyby po przeczytaniu moich książek ludzie pomyśleli sobie, o, fajna, ciekawa historia, którą przeczytałem od pierwszej do ostatniej strony z zapartym, ale żeby też w głowie coś jeszcze poza tym wrażeniem pozostało. Gdyby tak było, bez prostych konotacji, prostych odniesień do rzeczywistości, ale gdyby coś w głowie zostało, to byłbym bardzo usatysfakcjonowany.
Myślę, że możemy na to liczyć. Nie będę cię już pytać o obrzydliwie bogatych próżniaków, to cytat z twojej książki, czyli o te, no nie chcę powiedzieć kastę, bo to może nie aż tak, ale grupę, sferę, warstwę, która wynajmuje naszego bohatera, aby prowadził swoje śledztwo i też jest tutaj sportretowana. O tytuł cię chciałam zapytać.
No bo Boski Znak odnosi się do jaj Fabergé, ponieważ kiedyś uznawano, że one są tak wspaniałe, tak kunsztowne i są tak unikatowym wykwitem geniuszu ludzkiego, że można na nich znaleźć odcisk boskiego palca, stąd boski znak.
Aha. Więc boski znak Krzysztofa Bohusa, bez trasy promocyjnej na razie, może się później odbędzie, jest już, można kupić, można czytać, można słuchać. A jak ty, powiedz, znosisz tę sytuację, w której teraz jesteśmy? Ja tak sobie pomyślałam wczoraj o tobie, myśląc, że chyba lepiej niż większość, bo jesteś przyzwyczajony do tego, że sam sobie organizujesz pracę przy tym swoim biurku, w domu, czyli to takie bycie samym ze sobą może lżej ci przychodzi, co, czy nie?
No myślę, że na pewno tak, bo to jest rzeczywiście mój styl życia i bycia. Ja przecież spędziłem za tym, jak wspomniałem, przepięknym biurkiem starzeńskim wiele miesięcy swojego życia. To, że w samotności, taki mam styl pracy, że co najwyżej słucham muzyki, nawet nie czytam w czasie, kiedy tworzę, więc ja na tej przymusowej kwarantannie specjalnie nie ucierpiałem, ale też nie ukrywam, że bardzo mi brakuje takiej żywej rozmowy o mojej książce. To jest ważny moment. Ja nie należę do takich pisarzy jak Jonathan Littert, na przykład autor genialnej książki Łaskawy, który powiedział, że on napisał swoją książkę i reszta należy do czytelników. Jego w ogóle nie interesują opinii na ten temat, ani interpretacja, ani jak ona będzie odbierana. Ja wręcz przeciwnie, jestem ciekawy, czy to, co włożyłem w książkę, swoją pasję, swoją wiedzę, swoje serce, czy to spotka się z jakimś żywym zainteresowaniem, co ludzie o tym myślą. Ja lubię spotkania autorskie, często na nie jeżdżę, nigdy nie odmawiam, nawet w najmniejszych miejscowościach. Miałem zaplanowaną całą trasę drugą, poczynając właśnie od Gdańska i od targów książki, które zostały odłożone poprzez Warszawę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo mi tego brakuje. Staram się, poza tym, że piszę nową książkę, co zajmuje mi dużo czasu i atłasu, staram się kontaktować ze swoimi czytelnikami przez media społecznościowe i wdzięczny jestem też za okazję do takiej rozmowy jak teraz w antenie Radia Gdańsk, bo to jest jakaś namiastka tej rozmowy. Boski znak spotkał się jestem zbyt skromny, żeby o tym mówić, ale spotkał się z dobrym przyjęciem. Bardzo mnie to oczywiście cieszy. Przeczytałem kilka recenzji, wręcz zdumiewająco trafnych, mówię w tym sensie zdumiewających, że czasami autor, jak czyta recenzję czy opinię o swojej książce, to ma wrażenie, że to jest nie o jego dziele, tylko ale o czymś innym zupełnie. A tutaj kilka razy się zdarzyło tak, że ktoś jakby siedział obok mnie, kiwał głową, patrzył na to, jak przesuwam palce po klawiaturze i odczytywał moje myśli i intencje. No, żałuję trochę, że to święto, bo to jest święto. Premiera takiej książki odbywa się w takiej, a nie innej atmosferze. Powiedziałem na wstępie naszej rozmowy. Ja sobie radzę dobrze, dbam o zdrowie, przestrzegam wszystkich tutaj nakazów. Piszę, zanurzam się w świecie, w którym nie znano jeszcze na szczęście koronawirusa. Mam tutaj w pokoju wiernych przyjaciół, radcę Abela i wachmistrza Kuturkę, którzy mnie w razie czego uchronią. To są obaj chłopcy z policji kryminalnej, więc będzie dobrze.
No to do bliskiego już i bezpośredniego spotkania jak najszybciej. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję.
Krzysztof Bohus, Boski znak, książka wydana przez Skarpę Warszawską. To jest, można powiedzieć, ciąg dalszy Listy Lucyfera, ten sam bohater i podobnie jak Lista Lucyfera objęta patronatem Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I do zobaczenia. O tak się umówmy.
Trzymajcie się. Bardzo dziękuję.
Żegnają się też Iwona Borawska i realizator audycji Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.